Gościem Poranka Wnet jest Jacek Saryusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Gość na chwilę się rozłączył. Jacek Saryusz-Wolski za chwilę, mam nadzieję, odpowie na pytania. Zaczniemy od pytania o zaatakowany Kijów, bo Kijów został zaatakowany i to zostało zaatakowane centrum Kijowa. Jeszcze nie mamy informacji, jakie zniszczenia dokonały rosyjskie rakiety w Kijowie, ale mamy informację, że Jacek Saryusz-Wolski jest już przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Rzeczywiście uderzenia, widać zdjęcia z płonącymi rzeczami na ulicy. Uderzenia prawdopodobnie bombowe.
Bombowe rakietowe w centrum Kijowa. Jak wiemy, jak donoszą agencje, niedaleko siedziby SBU. To jest ważne miejsce. Putin zapowiadał, że jeżeli most Kerczeński zostanie zaatakowany, to opowie atakiem na centra dowodzenia w Kijowie. Myśli pan, że to jest realizacja tej zapowiedzi?
No nie wiem, czy Rosjanie są tak precyzyjni. Dotąd byli bardzo nieprecyzyjni, jeśli chodzi o uderzenia rakietowe. Natomiast na pewno tak to jest odpowiedź, ponieważ ten został upokorzony atakiem, czy wybuchem, czy eksplozją mostu krymskiego, traci twarz przy swoich zwolenników, nawet najtwardszych w Rosji, w związku z czym musi pokazać siłę i dlatego atakuje na oświet, bo atakuje przecież Zaporoże, budynki mieszkalne, notabene tą część Ukrainy, którą ogłosił, że jest już częścią Rosji. No i w tej chwili Kijów, co ma być jakimś sygnałem, że to jest rewanż.
Dzisiaj w Moskwie zbiera się Rada Bezpieczeństwa rosyjska, Putina władza, właściwie nie wiemy, czy władza słabnie, czy też Putin ma jeszcze na tyle siły, żeby zaostrzyć i jeszcze zintensyfikować wojnę na Ukrainie.
Słabnie, to nie ulega kwestii i te walki międzyfrakcyjne między wojskowymi a służbami o tym świadczą. Plus pewne obudzenie opinii rosyjskiej, bo ona myśli ten ucieczkę poborowych i to, co się dzieje w przestrzeni internetowej. Natomiast ma nadal wystarczająco dużo siły, żeby szkodzić i żeby popełniać zwrotnie, co w tej chwili widzimy naocznie. Wydaje mi się, że to póki co jeszcze mamy do czynienia z eskalacją, z kontynuacją eskalacji po stronie Kremla.
I to widać zarówno po mobilizacji, jak i po rozmaitych nominacjach, które są wewnątrz armii, głównodowodzący w tej chwili siłami zbrojnymi ukraińskimi, jest zwolennikiem intensyfikacji nalotów, szczególnie rakietowych bombardowań rozmaitych miejsc na Ukrainie.
No pytanie, czy te zmiany się zatrzymają na poziomie głównodowodzącego. Są spekulacje, że one mogą, choć nie muszą, dotyczyć Gerasimowa, szefa sztabu i ministra obrony Szojgu. Jeżeli by narastało niecierpliwienie i protest już wewnątrz obozu władzy rosyjskiej, to jest możliwe, że będzie musiał znaleźć winnych i to mogą być wyższe nawet rangi niż to, co dotąd.
Patrzymy na Europę, na reakcję polityków europejskich, na to, co dzieje się w Europie. My jesteśmy na szlaku trójmorskiej wyprawy. W międzyczasie, czyli w czasie naszej wyprawy, zmienił się, były wybory w Bułgarii, tam wygrała właściwie, można powiedzieć, opcja prorosyjska. Teraz jesteśmy w Słowenii, tutaj w czasie zjazdu socjaldemokratycznej partii padły, której szefowa jest ministrem spraw zagranicznych. Padły słowa oskarżające o wojnę, o to, że jest wojna, oskarżające Stany Zjednoczone. Były wybory włoskie. Czy coś się zmienia w tej solidarności wewnątrzeuropejskiej, jeśli chodzi o stosunek do wojny na Ukrainie?
No, zmienia się w różnych kierunkach. Ważna jest Italia. Była przed chwilą, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj, rozmowa pani przyszłej premier Meloni z Żeleńskim. Nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do mocnego poparcia dla Ukrainy i mocnego sprzeciwu wobec Rosji przyszłego rządu włoskiego. I to jest dobry sygnał. Jeśli chodzi o Bułgarię, to sytuacja jest bardzo niejasna. Na razie mamy tam prorosyjskiego prezydenta i nie wiadomo, jaki rząd. Natomiast Słowenia jest przykładem tego, jak lewicowy rząd, bo przecież Janez Janša odszedł, no jest ambiwalentny, żeby nie powiedzieć prorosyjski, w razie, że ma tego typu niejasne odruchy. Coraz bardziej zresztą SPD i Scholz tego dowodzą, że największe oparcie ma w tej chwili, mam na myśli rządzących, Putin wśród rządów lewicowych w Europie, a nie prawicowych, przed czym ostrzegano przecież tak długo i to wmawiano tak długo. I również na to się zanosi oby, że rząd hiszpański, gdyby powstał za rok, rząd Partido Popular i Voxu, co jest członkiem EKR-u, tenżeż Vox bardzo klarownie zajmuje takie stanowisko jak Meloni, jak Włosi, włoski rząd przyszły, mianowicie proukraińskie i antyrosyjskie, mówiąc dużym skrótem myślowym oczywiście.
To w takim razie powiedzmy, co na tej scenie politycznej europejskiej zmieniły włoskie wybory? Czy przy okazji zmieni się też pozycja Polski w tych zawiłych sporach z Komisją Europejską?
Zmienią. To jest bardziej zapowiedź niż już zmiana. Gdyby proces poszedł dalej i konserwatywne rządy, czy z udziałem konserwatywnych były nie tylko w Polsce, Czechach, Włoszech, Szwecji i Hiszpanii, to ten nurt konserwatywny mógłby mieć mniejszość blokującą w Radzie. Krótko mówiąc, bez zgody rządów konserwatywnych europejskich żadna legislacja unijna by nie mogła powstać. To byłaby dosyć istotna przebudowa europejskiej sceny politycznej, ale póki co tendencja jest i zmierza w tym kierunku i to jest dobra wiadomość. Natomiast jak to będzie dalej, nie wiemy, bo przed nami są jeszcze wybory i wiele się może wydarzyć. Generalnie biorąc, zwycięstwo pani Meloni i koalicji centroprawicowej we Włoszech jest takim momentem, kiedy zaczyna drgać ta scena polityczna europejska. Elity lewicowo-liberalne są zaniepokojone. Co widać, słychać i czuć, to w powietrzu, na przykład w Parlamencie Europejskim na spotkaniach jest wyczuwalne. Także idzie nowe. Jak daleko zajdzie, zobaczymy.
Ale jeszcze nie nowe dla Rzeczpospolitej, nie nowe dla Polski, bo my nadal jesteśmy w tej ślepej uliczce, w którą zagnała nas Komisja Europejska.
No, wydaje się, że jeżeli pan czyni aluzję do pozbawienia Polski funduszy, że tu do wyborów tych funduszy nie będzie, ponieważ będą dalsze przykręcanie śruby po to właśnie, żeby przesądzić na niekorzyść obecnie rządzących wynik wyborów. Także ci, którzy dzierżyli władzę, nadal ją dzierżą. Jeżeli mówię o perspektywach przebudowy sceny politycznej europejskiej, to mówię o tym, co może się zdarzyć i stopniowo narastać i dać o sobie znać w kolejnych rozstrzygnięciach, które wpłyną na skład i kierunki działań Rady Europejskiej, a zmiany, jeśli chodzi o Parlament Europejski i Komisję, mogą o sobie znać dopiero po wyborach europejskich, ponieważ dopiero wtedy to się może przełożyć na proporcje sił w Parlamencie Europejskim i również na kształt Komisji Europejskiej.
I nie możemy zapominać, że też w przyszłym roku szykują się w Polsce i będą w Polsce wybory parlamentarne. Jak pan się wsłuchuje w rozmaite wypowiedzi Donalda Tuska, to co pan myśli?
No, że widać za jakąś dobrą zbieżność między tym molestowaniem, grillowaniem i zagładzaniem Polski, a działaniami też w jakimś sensie eskalującymi opozycji totalnej w Polsce, w tym Tuska. Perspektywa i sondaże powodują, że jest to taka ostatnia prosta, na której jest mobilizacja i Tuska, i Brukseli, bo to przecież jedno.
Powiedział pan na temat Niemiec i Scholza, z tego co mówiła w wywiadzie dla programu wschodniego jedna z pań minister rządu ukraińskiego. Niemcy są teraz trzecim dostawcą broni na Ukrainę, więc ta polityka niemiecka wobec Ukrainy zmieniła się. Jeśli tak jest, to dlaczego?
Nie zmieniła się. Nie wiem, może te hełmy policzyli i tą taką pomoc, ale nie jeśli chodzi o zaawansowane i ciężkie zbrojenia. Niemcy nie są trzecie. Dane podawane i będące podstawą tych wielu ocen mylnych i mylących są badania i monitoring robiony przez Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii. I oni liczą zarówno to, co zostało wysłane, jak i to, co zostało przyrzeczone. Znaczy wiemy, że Niemcy przyrzekają po to, żeby nie dotrzymać słowa. Także to jest nieprawda. Sam Żeleński to w rozmowie z Bildem bodajże dementował. Pierwsze są Stany, druga militarna pomoc. Drugie jest tylko pytania, trzecia jest Polska. Niemcy mają udział, ale w pomocy cywilno-finansowej, a militarnej są w ogonie.
Czyli pani minister wprowadziła słuchaczy Radia Wnet w błąd. Panie ministrze, panie pośle, śledzę informacje, które docierają z Ukrainy. 10 października rozległy się eksplozje w Dnieprze. Poza tym w Chmielnickim i Żytomierzu słychać było eksplozje. Władze Kijowa donoszą o rannych i zabitych. Liczba poszkodowanych na dany moment nie podają, jest nieznana. Niestety w różnych punktach uderzenia są ranni i zabici. To jest Kijów, ale jeszcze były też wybuchy we Lwowie i w Nowym Rozdole w obwodzie lwowskim są przerwy w dostawie prądu. 4, jak napisał Paweł Bobowicz, 4 wybuchy były we Lwowie, czyli jednak jest decyzja Kremla, żeby zaatakować te miejsca na Ukrainie, które do tej pory były przez kilka ładnych tygodni, a nawet miesięcy, kiedy były spokojne.
Rzeczywiście to potwierdza to, o czym już mówiłem, że zdolność uderzania bolesnego i to zbrodniczego Rosja nadal posiada. Natomiast Ukraina nie posiada wystarczającej ochrony swojego nieba. I sądzę, że na to będzie musiał zareagować ten komitet ramsztajński. Taka grupa kontaktowa, Amerykanie, sojusznicy w sprawach dostaw broni dla Ukrainy, który się bodajże dzisiaj w Brukseli zbiera. Także to jest zresztą strona ukraińska, delegat Ukrainy na to posiedzenie wyraźnie przedstawił listę, czego potrzebują. Także miejmy nadzieję, że będzie reakcja w postaci dostarczania środków ochrony nieba ukraińskiego, a tutaj chodzi o tą broń ciężką, rakietową, przeciwlotniczą. No i zapomniano przecież o tym, że Ukraina prosiła również o myśliwce, że coś w tej materii nowego postanowią, bo Zachodu, NATO, nie stać na to, żeby przegrał z Rosją. To w tej chwili jest konfrontacja, wprawdzie nie wprost, ale proxy, ale konfrontacja między światem zachodnim, a czy demokratycznym światem, bo wliczając to również sojuszników azjatyckich, takich jak Australia, czy Japonia, czy Korea Południowa. I eskalacja rosyjska musi wywołać eskalację, tym razem w sensie pozytywnym, wzmocnienie siły obronnej Ukrainy.
A Putin właściwie daje do zrozumienia albo straszy możliwością użycia broni nuklearnej.
Na dzisiaj po tym, co powiedział Biden, a takich słów prezydent Stanów Zjednoczonych nie mówi przypadkowo, mówi, że jest prawdopodobny. Mówi o Armageddon, to jest kryptonim nuklearnego konfliktu. Bo zapowiedzieć tak, że to już nie jest blef, więc w tym sensie Putin miał rację, który nie blefuje. I Amerykanie to przyznają, chociaż nadal prawdopodobieństwo tego scenariusza jest niskie, dlatego, bo Amerykanie w różny sposób i różnymi kanałami powiedzieli, co im zrobią w razie użycia nawet taktycznej broni nuklearnej na terytorium Ukrainy.
Tu wydaje się, że postawa Pekinu jest podobna do postawy Stanów Zjednoczonych. Też Chińczycy nie patrzą się z sympatią na możliwość użycia broni nuklearnej, a dziennikarze zwrócili uwagę na to, że Putin w swojej urodziny nie dostał oczekiwanego telegramu gratulacyjnego z Pekinu.
Już dostał, także...
Już dostał?
Tak, dostał. Natomiast, no i siedzi, tak też oświadczenie chciałem wydane. Siedzi okrakiem na płocie, siedzą Chiny, Indie notabene też zachowują się niewyraźnie. Zachód może mieć, to nie po to niewyraźnie, to jest eufemizm, pretensje. Czekają na wynik rozgrywki, natomiast rzeczywiście użycie broni nuklearnej jest dla tych wielkich mocarstw azjatyckich taką linią, którą chcą, żeby Rosja nie przekroczyła, ponieważ to może zmienić kompletnie sposób postrzegania bezpieczeństwa już w Azji. Także w przypadku broni nuklearnej miałby Putin przeciwko sobie również tych swoich sojuszników, czy półsojuszników, czy ćwierć sojuszników. To też jest elementem oceny tego, jakie duże prawdopodobieństwo jest, bo ono jest. Ale czy małe, czy średnie, czy duże użycie przez Kreml broni nuklearnej, czy zresztą regularnie, jeśli już propaganda rosyjska o czym mówi i straszy.
Zastanawiając się nad pierwszym pytaniem, które w czasie tego wywiadu miałoby paść, to pomyślałem, że zapytam pana, tak zadam pytanie, kiedy Putin przegra wojnę?
Z lotu ptaka, z oddali patrząc, on ją już przegrywa. Nie przegrał, ale przegrywa. Kiedy definitywnie przegra, wtedy kiedy granice Ukrainy zostaną odtworzone i opanowane przez siły ukraińskie. Kiedy nie będzie ani jednego żołnierza na terytorium Ukrainy w jej granicach integralności terytorialnej takiej, jaka jest międzynarodowo uznawana. Czy można się posunąć dalej, że to oznacza że przegra wtedy, kiedy odda władzę, czy zostanie władzy pozbawiony. No tutaj w zasadzie najwięcej do powiedzenia mają sami Rosjanie. I elita władzy w Rosji, historycznie biorąc, na ogół zmiana władzy następowała w łonie obozu władzy, a nie według innych kryteriów, nie licząc rewolucji bolszewickiej. No zobaczymy. Nie mamy w tej chwili podstaw, żeby twierdzić, jak duże są szanse tego scenariusza, który jest opisywany i traktowany jako jedna z możliwości, mianowicie dezintegracja Federacji Rosyjskiej i niepodległość, separacja jej części składowych, kolejnych po wcześniejszym już rozpadzie Związku Sowieckiego, według podobnego scenariusza, ale jak to będzie, to dzisiaj nie wiemy. Dlatego, bo zbyt wiele danych jest niepewnych i nieprzewidywalnych.
Ale wiemy, że nasza rozmowa rozbywa się w trakcie, kiedy dopływają kolejne informacje o atakach rakietowych rosyjskich. Kijów, Dnipro, Lwów, Żytomierz, Tarnopol, w Kijowie znowu kolejne wybuchy. Taka jest sytuacja 10 października o godzinie 8:33. Panie pośle, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również, dziękuję bardzo.
Jacek Sariusz Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net.